Przy mikrofonie Grzegorz Gil, dzisiejszy GPS po krótkiej muzycznej przerwie wraca do Państwa. Rozmawiamy o kulturze strategicznej Polski. Temat nie do wyczerpania, na pewno nie przez 2 godziny. Uwzględniając to także przerwy muzyczne, rozmawiam z dyrektorem Rafałem Dudkiewiczem i panem Maciejem Korowajem, analitykiem wojskowym. Drodzy Państwo, no właśnie, my zastanawiamy się nad polską kulturą strategiczną, która niewątpliwie istnieje, która pozwoliła nam przetrwać przez bardzo burzliwe nasze dzieje. Wielu twierdzi, że jeśli patrzylibyśmy na kulturę polityczną Polski, to należy ją w zasadzie, można byłoby ją zdefiniować jako kulturę przełomu. Dużo łatwiej nam dochodzi się do pewnych celów, jednoczy w okoliczności trudu, znoju, cierpienia, dużo trudniej pracować na wspólny rachunek w okresie pokoju. To nieco niepokojąca teza. Czy panowie, wracając jeszcze do słów i propozycji Aleksandra Bocheńskiego, który opublikował w 1947 roku książkę Dzieje głupoty w Polsce, patrząc na przyczyny rozbiorów i upadku Rzeczpospolitej, czy dla panów polska kultura strategiczna jest jednak nieco uboga w ten ładunek realizmu politycznego. Innymi słowy, gramy za miękko, jesteśmy idealistami, tymczasem nasze położenie podpowiadałoby raczej twardą grę. Makiawelizm, powiedzmy to wprost. Panie Rafale, zaczniemy od pana.
No tutaj pełna zgoda. Jeszcze bym tutaj zobaczył taki jeden bardzo istotny element, który na mnie źle on oddziaływał. Mówiąc szczerze, to znaczy początek wojny na Ukrainie i anihilacja gdyby z przestrzeni publicznej, nie wiem, literatury rosyjskiej, samego języka rosyjskiego, co doprowadzało często do takich paranoicznych sytuacji, że z jednej strony wycinano z przestrzeni publicznej to wszystko, co wiązało się z językiem rosyjskim, a z drugiej strony no, były takie rejony w Warszawie, gdzie ten język rosyjski dominował. Zresztą ja dzięki znajomości języka rosyjskiemu mogłem tym biednym uchodźcom z Ukrainy pomóc, no bo młode pokolenie tego języka rosyjskiego już nie zna, więc pojawiały się trochę sytuacje paranoiczne. Tutaj się od razu odwołam do tego, o czym swego czasu takie pragnienie, takie marzenie wyrażał wybitny polski pisarz, co byśmy o nim nie myśleli, o jego różnych skrętach życiowych, i noblista Czesław Miłosz, tak, który swego czasu wyrażał taką tęsknotę, czy takie poczucie, dlaczego tutaj takie zaniechanie się w Polsce dokonuje, że to nie my Rosję przedstawiamy światu. Miał do tego prawo, żeby tak twierdzić, ze względu na fakt, że przecież przez całe lata, będąc już emigrantem i wykładowcą na Uniwersytecie w Berkeley, literaturę rosyjską wykładał i nawet miał kilku bardzo ciekawych uczniów. Więc on wielokrotnie o tym mówił, dlaczego my za naszym pośrednictwem nie jesteśmy w stanie opowiadać Rosji światu. I to się sprawdzało w tej przestrzeni informacyjnej, proszę Państwa, niestety doskonale, w tym sensie, że często widziałem na przykład komunikaty polskich placówek analitycznych, tych ogólnodostępnych, nie mówię o służbach specjalnych, które często, nie wiem, przedrukowywały materiały, które były informacjami, nie wiem, tweetami, wpisami, dłuższymi formami, analizami ze Stanów Zjednoczonych.
Dokładnie.
I to jest trochę niemądre, delikatnie mówiąc. Może to też wynika z faktu, że ja po prostu całą edukację taką literacką już na własny rachunek, który sobie prowadziłem pomimo lektur szkolnych, to było głównie w 90% literatura rosyjska. I miałem pewnego rodzaju łatwość w tym sensie rozumienia Rosjan, że ja przeczytałem całą klasykę rosyjską, nie wiem, między 14 a 17 rokiem życia, bo mnie to tak wciągnęło i tak pochłonęło, że ja mniej więcej rozumiałem też ten przewrót, który dokonał się za pośrednictwem rewolucji rosyjskiej, bolszewickiej, i pewien odwrót, który teraz od kilku ładnych lat następuje też po prostu w samej Rosji. Powrót do pewnej idei właśnie Wielkiej Rosji, do tych reform, które zaczynał dokonywać Stołypin i tak dalej. To jest długa historia. Te pieczątki, czy te emblematy Rosyjskiego Towarzystwa Historycznego na książkach,
Tak.
które ukazują się w Rosji najważniejszych historycznych, to nie jest przypadek, bo to jest wsparcie państwa rosyjskiego dla autorów. Mało tego, teraz ukazała się bardzo ciekawa rzecz, to muszę powiedzieć, bo to jest bardzo ciekawa historia. Wiceszef Memoriału wydał książkę, pan Pietrow, wydał książkę, która jest biografią, w tej chwili chyba najpoważniejszą, Jurija Andropowa. Postaci kluczowej i szalenie ważnej dla wszystkich tych środowisk, które wywodzą się, czy były związane jeszcze z radzieckim KGB. I to jest ciekawe, że ta praca ukazuje się też w wydawnictwie, które często pieczątki owego Rosyjskiego Towarzystwa Historycznego ma. Wracając do naszego realizmu, na szczęście kilka ważnych książek obok wymienionej przez pana książki Dzieje głupoty w Polsce ukazywały się i u nas, i ukazują się. I to jest w jakimś sensie wielka radość. W tej chwili na przykład powstają też książki o okresie PRL-u, bo tak naprawdę też en bloc osądziliśmy epokę, a dopiero teraz są badane tak naprawdę biografie ludzi tworzących ten system. Ja całkiem niedawno miałem przyjemność i rozmawiać z autorką, i przeczytać książkę pani doktor Anny Sobór-Świderskiej o Franciszku Szlachcicu, postaci kluczowej dla tworzenia chociażby tego odnowionego departamentu pierwszego MSW, czyli wywiadu perelowskiego. Ale tam jest świetnie pokazany w tej książce właśnie sposób myślenia Szlachcica, sposób jego uczenia się, sposób tworzenia nawet instrukcji operacyjnych, które tak de facto dotrwały do i zarządu wywiadu UOP i do samego UOP-u. Ukazała się całkiem niedawno książka pana profesora Pleskota, Rurarz Spasowski, Żywoty równoległe, czyli o dwóch osobach, które były kluczowe dla kształtowania polityki międzynarodowej, znaczy dwóch dyplomatów, którzy po wprowadzeniu stanu wojennego w 1981 roku zbiegli ze swych placówek, pan Romuald Spasowski w Stanach Zjednoczonych, pan Rurarz w Japonii, ale udał się o pomoc do ambasady amerykańskiej. I to też doskonale pokazuje na przykład, jak system PRL-owski tworzył swoje kadry. Też ową myśl strategiczną, ona oczywiście była zależna od Związku Sowieckiego i Demoludów, ale my dzisiaj dopiero to widzimy i tego się uczymy. I pytanie, czy jesteśmy w stanie to twórczo zaadaptować do trzeciej RP.
Dokładnie, musimy. Nie mamy innego wyjścia, bo rzeczywistość nam tego, historia nam tego nie wybaczy. Nie mamy czasu. Panie redaktorze, bardzo dziękuję za zwrócenie uwagi na ten element. Drodzy Państwo, to jest bardzo ważne. Nie możemy od tego uciekać dzisiaj. Wybuch pełnoskalowej wojny na Ukrainie w lutym 2022 roku i mam wrażenie, że dla wielu w Polsce autentycznie szok. Autentycznie szok. Szok, z którego przez długi czas nie mogli się otrząsnąć. To, w jaki sposób zarządzaliśmy tym konfliktem w przestrzeni informacyjnej. O tym już mówił pan redaktor Rafał Dudkiewicz, ale przede wszystkim to, jakie wnioski wyciągamy lub jakich nie wyciągnęliśmy. Czy dla pana, panie Macieju, ta cały czas niestety trwająca lekcja wojny Rosji przeciwko Ukrainie, ona jest dowodem jednak pewnej polskiej naiwności strategicznej? Ośmielam się taką tezę zasugerować, nie przesądzam niczego, i jednocześnie braku realizmu. Czy jednak dostrzega tutaj pan bardziej złożone procesy i trudno tutaj o tak jednoznaczną diagnozę, że nie dorośliśmy w sensie strategicznym, by zareagować odpowiednio?
Tutaj akurat się nie zgodzę z panem redaktorem. Akurat te stwierdzenie, że nie dorośliśmy, że nie mamy kultury strategicznej, że nie jesteśmy gotowi, by grać z największymi graczami świata, że jesteśmy państwem, które raczkuje w tym obszarze kultury, czy też geopolityki jako takiej. To są wszystko cytaty z analiz, z różnych tych rzeczy, które ja czytam, a czytam więcej po rosyjsku niż po polsku, przyznam się tutaj kolegom i słuchaczom. Tak właśnie piszą Rosjanie o Polsce. Właśnie miałem możliwość przeczytania wielu analiz na temat naszej kultury strategicznej, szykując się do tej rozmowy, wiedząc o tym, że będziemy na ten temat rozmawiać, więc zająłem się właśnie studiowaniem tego, co Rosjanie piszą o polskiej kulturze strategicznej. I właśnie tego typu stwierdzenia najczęściej u nich padają, chociaż też są inne. I właśnie do tych innych stwierdzeń, czy złych, czy dobrych, to słuchacze i panowie tutaj ocenicie. Oni piszą o tym, że Polska jest jednak nieprzewidywalnym graczem tutaj w rosyjskiej kulturze strategicznej, która prowadzi swoją politykę właśnie w kierunku Europy Wschodniej i Centralnej. I tutaj Polska, a tak naprawdę nie Stany Zjednoczone, jest największym takim rosyjskim zagrożeniem, bo Rosja sobie zdaje sprawę, że Stany Zjednoczone muszą działać globalnie, muszą być na wielu miejscach i w pewnym momencie gdzieś im, mimo że to jest mocarstwo, im gdzieś tych zasobów nie starczy. Mhm. To jest właśnie jedno z spostrzeżeń w kulturze rosyjskiej naszego miejsca w ich strategii. Z kolei oni starają się cały czas deprecjonować naszą kulturę strategiczną, że my po prostu nie dysponujemy, a wręcz negować nasze możliwości w tym względzie. Moim zdaniem niech tak będzie, bo tak naprawdę biorąc pod uwagę kwestie historyczne, mieliśmy te wyczucie kultury strategicznej i miejsce, kiedy trzeba było odpowiednio przycisnąć. I tego Rosjanie się obawiają, bo oni wiedzą, że Polacy jako naród, jako właśnie ta kultura strategiczna może zaskoczyć. Kiedy była słabość mocarstw, odzyskaliśmy niepodległość. Kiedy była słabość bloku sowieckiego, wybiliśmy się znowu na niepodległość. Kiedy trzeba było zabezpieczyć swój rozwój cywilizacyjny, wstąpiliśmy do NATO, do Unii Europejskiej, rozwijamy się. Kiedy Rosja próbuje odbudować swoją mocarstwowość, to Polska między innymi jest takim w najbardziej krytycznym momencie pomogła Ukrainie. Proszę pamiętać, że w uzbrojenie znalazło się w tym miejscu i w tym czasie, kiedy Ukraińcom naprawdę było potrzebne. I my pozbyliśmy się grubo ponad 1/3 naszych możliwości obronnych po to, żeby ratować naszego napadniętego sąsiada. Więc tę umiejętność realizacji pewnych i odbierania Rosjanom pewnych możliwości, Rosja to widzi i tak naprawdę taką najbardziej sprawczą państwem, które tutaj Rosja spostrzega, to widzi Polskę, bo gdyby nie wsparcie Polski pod koniec lutego, początek stycznia, to by Rosja naprawdę jej niewiele brakowało do tego, żeby zająć Kijów i pokonać Ukraińcom. Tam było naprawdę niewiele, więc ten gen i ta sprawczość jest. Pytanie, czy to, że mamy taką dobrą kuchnię, że tak odejdę do takiego porównania, to nie znaczy, że jesteśmy dobrymi kucharzami. Musimy sobie znaleźć umiejętność budowania tej kuchni geopolitycznej, kuchni strategicznej, no ale to są już rozwiązania instytucjonalne i tutaj na pewno w jednej dyskusji tego nie wszystkich tych elementów nie opiszę.
Będziemy na pewno do tego wracać, natomiast ja, drodzy Państwo, to zabrzmiało jak twarda teza, nieco jednak prowokująca moich gości. Absolutnie nie uważam, że Polska to przypadek naiwności strategicznej. Natomiast, no, ja mówię, sprawdzam. Skoro Rosjanie dostrzegają dużą sprawczość Polski, to jest cytat z pana Macieja Korowaja, no to wiąże się to także, takie przypisanie odpowiedzialności z pewnym zestawem ryzyk dla Polski w XXI wieku, biorąc pod uwagę różnego rodzaju operacje, nie tylko decepcyjne, o których wcześniej rozmawialiśmy z panem redaktorem Rafałem Dudkiewiczem, historycznie rzecz biorąc, które przecież miały miejsce i mają miejsce, ale być może jakieś zagrożenia o charakterze hybrydowym. Drodzy państwo, no, jesteśmy cały czas przy tej lekcji ukraińskiej, a jesteśmy cały czas z tym pytaniem o to, co w Polsce musi się zmienić, używając tej nomenklatury, musi zostać złamane, przemodelowane, być może nawet zburzone, żebyśmy w sposób adekwatny dziś przygotowali się na konkurenta, którym jest Federacja Rosyjska, obiektywnie. Panie Rafale.
No, moim zdaniem przede wszystkim to jest odejście i od udawania tego, że świat się nie zmienił po lutym 2022 roku, bo trochę mam takie poczucie, że Polacy bardzo by chcieli i pragnęli najbardziej powrócić do takiej sytuacji komfortowej, no, takiego życia, że w przekonaniu, że są instytucje międzynarodowe, które nam owo dobre życie gwarantują, czyli Unia Europejska, NATO nas tam zabezpieczy na wszelki wypadek, a moim zdaniem, no i przede wszystkim jakiś taki czasami zupełnie krwawy i niepotrzebny spór polityczny wewnętrzny.
Tak.
A musimy sobie zdawać sprawę, że świat się zmienił, że to sprawdzam, już nastąpiło i jednak moim zdaniem no to jest taka, powinna nastąpić taka próba jednak zorientowania się w tym, czyli myślenia o pewnych nowych wzorcach patriotyzmu. Ja akurat jestem tutaj zwolennikiem, bo patrzę tutaj też na Finlandię czy Szwecję, przede wszystkim niewątpliwie Finlandię, ale nawet Czechy, dużo większego i swobodnego dostępu do broni. W ogóle upowszechniania strzelectwa sportowego. Niestety to ciągle spotyka się z jakimś z takim oporem, także oporem społecznym, że broń to tylko może mieć państwo. Każdy, kto z państwa miał dostęp w ogóle, czy raz chociaż był na poważnej strzelnicy, wie o tym, że nic tak nie uczy odpowiedzialności i w ogóle stania dwiema nogami na ziemi, jak posiadanie broni, czy posiadanie jej bezpośrednio w danym momencie na strzelnicy, czy w ogóle w domu, jak się ma zezwolenie. To jest naprawdę zupełnie inny odbiór świata.
Tak,
to może dziwnie brzmi, ale tak jest. Ja uważam, że państwo powinno już kształtować politykę w taki sposób, że nie ma w jakimś sensie już powrotu do świata, w którym żyło nam się miło i przyjemnie. Znaczy, ja nie mówię, że od razu mamy popadać w tony, że już za chwilę, już za moment i siać jakąś panikę. Nie, bo tego nie wiemy tak naprawdę, ale zmiany pewnych preferencji i pewnego stylu życia. Nie konsumpcja, ale trochę rozglądanie się wokół, powrót do życia wspólnotowego. No i chociażby, no tak jak ja mówię, w moim przypadku to jest bardzo ważne, chociażby powrót do takiej praktyki strzeleckiej, wdrażania w to młodzieży, nie jako, nie wiem, czegoś, co przygotowuje potencjalnych opryszków i przestępców, bo każdy przestępca chce to sobie zdobędzie broń w dowolny sposób.
Dokładnie.
W dzisiejszym świecie nie jest kłopotem. Tylko żeby normalny Kowalski i normalny Nowak mógł z tej broni korzystać, potrafił ją obsłużyć, gdyby ją dostał nawet w dłonie, a nie postrzelił się. No kiedyś jak jeszcze był powszechny pobór, to średnio ta mężczyzna trochę z tego Kałasznikowa ówczesnego postrzelał i potrafił broń obsłużyć, rozłożyć, złożyć i tak dalej. No dzisiaj to byłby kłopot, gdyby ktoś nagle w przypadku zagrożenia broń otrzymał, że mógłby być pierwszym poszkodowanym.
Zobaczcie państwo, zobaczcie państwo, jaki paradoks. Początek XX wieku, te wszystkie towarzystwa strzeleckie powstające na terenie jeszcze niepodległej Polski, które były takim impulsem tej kultury patriotycznej, kultury także strzeleckiej. One dzisiaj też możemy należy powielać te projekty, rozwijać. Zgodzę się tutaj, podpisuję się oburącz. Na zakończenie, panie Macieju, pana zdaniem dziś najbardziej palące zadania dla polskich polityków, dla polskich wojskowych, dla polskich służb, ale także dla każdego z nas, by w tej Europie, w tym świecie nie ma już powrotu. Wojna to swoisty reality check. Nie stracić sterowności, nie stracić sprawczości.
Sprawczość przeciwko zagrożeniom. Dla mnie, badając te wszystkie zagadnienia związane z oddziaływaniem szczególnie Rosji na nas, co wojna jest tylko jednym z elementów, jak mówię, jak wspomniałem, Rosja walczy z całym państwem, służbami specjalnymi, w projekcie siły. Tak. Wojna jest jak jedną z ostateczności, a wszystko to jest powiązane z wolą. My musimy przeciwstawić temu naszą decyzyjność i tę decyzyjność, żeby ona była sprawcza. Ale tak naprawdę słowo kluczowe, to też słowo może popandemiczne, to jest budowanie odporności. To jest budowanie też odporności państwa na tego typu działania, czy hybrydowe. Ja idę trochę dalej. Ja uważam, że Rosja i też sama Rosja o tym pisze i wychodzi poza już tą wojnę hybrydową. Ja to nazywam wojnami zrównoważonymi, nie polegającymi już na okupacji terenu. Jak nam się wydaje, nawet tutaj po Ukrainie, Rosja już nie atakuje Ukrainy po to, żeby ją tak naprawdę całą zająć, bo wie, że nie da rady, ale na pewno po to, żeby ograniczyć jej możliwości cywilizacyjne, żeby dochodziło tam kłótnie, żeby była polaryzacja, żeby to państwo osłabić, więc żeby tą odporność zmniejszyć. Ja to nazywam erozją odporności. Rosja prowadzi strategię właśnie erozji odporności, którą musimy przeciwstawić właśnie tą odporność. A podstawą tej odporności jest coś, co w państwach demokratycznych jest tylko jedyną możliwością, bo obrony przed takim totalitarnym zagrożeniem, to jest po prostu świadomość. Świadomość tych zagrożeń, bo im bardziej jesteśmy świadomi tych zagrożeń, im bardziej je definiujemy, im bardziej o nich rozmawiamy. Im bardziej mówimy o swoich możliwościach odpornościowych na tego typu zagrożenia, tym lepiej jesteśmy, mniej jesteśmy podatni na pewne oddziaływania informacyjne i jesteśmy mniej podatni na projekcję siły, bo wiemy, znamy możliwości naszej armii i jesteśmy w stanie przeciwstawić się w każdej tego typu agresji, ale też się nie boimy tych prowokacyjnych działań Federacji Rosyjskiej i Rosja będzie nas prowokowała za każdym razem, żeby wzbudzać nas strach, żeby gotować nas powoli przed takimi rzeczami różnymi. Więc ta budowanie odporności jako całego państwa i poszczególnych obywateli, o których tutaj wspominał kolega, to jest bardzo, bardzo ważne, bo czy ta umiejętność strzelania, czy też wiedza, czy też nawet dyskusja w radiu na ten temat, co w tej chwili prowadzimy, to jest budowanie pewnego rodzaju odporności, uświadomienia tego zagrożenia, a bardziej świadomi jesteśmy, bardziej mniej podatni na sugestie zła, która będzie się sączyła ze wschodniej strony naszych granic.
Drodzy Państwo, nie umawialiśmy się, nie chciałem odbierać moim gościom głosu. Jesteśmy idealnie na czas. Ja ze swojej strony zdecydowanie podpisuję się. Moim zamiarem jest zwiększanie świadomości na temat kultury strategicznej, przygotowania Polek i Polaków na każdą ewentualność, pewnej dojrzałości. Nie powtarzania jakichś ideałów, banałów, a rozważania, wariantowania i przede wszystkim tego, by być gotowymi i odpornymi. A zatem wojną numer jeden dla polskiej kultury strategicznej jest nieświadomość, trwanie w błogiej nieświadomości. Życzymy sobie, by Polacy byli coraz bardziej świadomym strategicznie narodem, bo o ten gen strategiczny się nie boimy. Razem z moimi gośćmi, panem redaktorem Rafałem Dudkiewiczem.
Dziękuję bardzo.
Oraz panem Maciejem Korowajem.
Dziękuję Państwu bardzo.
Dziękujemy. Podpisuję się zdecydowanie. Mam nadzieję, że to był dobry czas. Dziękuję Państwu za uwagę. O kulturze strategicznej rozmawialiśmy. Jutro także na Spotify audycja GPS. Żegnam się z Państwem. Życzę dobrych snów. Do usłyszenia.